Naszym gościem jest dr Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego, amerykanista, politolog. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie doktorze, jak mamy rozumieć chociażby takie głosy demokraty, chociażby pani Nancy Pelosi, demokratyczna przewodnicząca Izby Reprezentantów, mówi, że przed debatą o postawieniu prezydenta Donalda Trumpa w stan oskarżenia, tak zwanego impeachmentu, odbędzie się głosowanie o usunięciu go z urzędu, tak? Jak mamy to rozumieć, bo widzimy wielką walkę też o fotel prezydenta, to co dzieje się, ale jak to próbować zrozumieć, że można z prezydentem postępować, można go różnego rodzaju hejtować, można mu zabraniać wywiadów, przerywać wywiady, można mu odebrać możliwość chociażby dostępu do mediów społecznościowych, no i również tutaj w tej przestrzeni, myślę, bardzo poważnych ludzi podejmować takie decyzje.
Ja proponuję spojrzeć na sprawę na zimno, obiektywnie, jak gdyby oddzielając tę sytuację nawet od prezydenta Trumpa jako konkretnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I wtedy widzimy, że mamy do czynienia z sytuacją po prostu naruszania, pogwałcenia zasady praworządności w Stanach Zjednoczonych, czyli rule of law, not of men. Jest to zasada stara od XVIII wieku rządów prawa, a nie ludzi. Są pewne przepisy prawa i trzeba się trzymać tej litery prawa. Inna zasada to jest chociażby podział władz, prawda, czy system mechanizmu równowagi, który równoważy te różne władze, system of checks and balances. I tutaj mamy naruszenie zasady praworządności, zasady szacunku dla urzędu prezydenta i dodajmy prezydenta wybranego legalnie 4 lata temu, któremu kadencja kończy się 20 stycznia. Trudno powiedzieć, co pętało demokratów Nancy Pelosi, ale wydaje się, że jest pewnego rodzaju jednak taka nienawiść i uprzedzenie do prezydenta Trumpa i impeachment, czy też próba usunięcia go z urzędu w inny sposób, poprzez odebranie mu władzy, pozbawienie władzy na podstawie poprawki numer 25 do Konstytucji Amerykańskiej, jest po prostu działaniem, które ma upokorzyć prezydenta Trumpa, ale jednocześnie upokarza 4 miliony aż głosowało na prezydenta Trumpa wyborców, 4 lata temu trochę mniej, ale prawie 70 ludzi też tak się czuje, jakby po prostu ich obrażano. Dlatego, że próbuje się usunąć legalnie wybranego prezydenta. Dodajmy, że poprawki 25 sekcji 4, czyli jest tam decyzja o tym, że wiceprezydent razem z większością szefów departamentów, czyli tych ministerstw amerykańskich, ma prawo podjąć decyzję o usunięciu, odebraniu władzy prezydentowi, jeśli uznają oni większością zwykłą, że nie jest on zdolny do sprawowania swoich funkcji. Nigdy ta sekcja 4 nie była użyta. Była użyta sekcja 3, która mówi, że sam prezydent może napisać oświadczenie, że powierza na pewien czas, na przykład na 3 godziny, obowiązki prezydenckie swojemu wiceprezydentowi. Tak zrobił chociażby Bush w 2002 czy w 2007 roku, kiedy szedł na zabieg kolonoskopii. Ale to jest sekcja 3. To było użyte z 2 czy 3 razy w Ameryce. Nawet Reagan, jak został postrzelony w 1981 roku w marcu przez Hinckleya, to również nie użył nawet tego trybu przekazania władzy na 3 godziny, ponieważ nie było wtedy Busha seniora w Waszyngtonie jako wiceprezydenta, prawda? Jak wrócił, to już było po operacji Reagana, a on odzyskał tak naprawdę zdolność podejmowania decyzji. Zatem to jest w ogóle dziwna sprawa, żeby sugerować nawet, żeby odebrać prezydentowi władzę na podstawie 25 poprawki. To jest trochę działanie rodem z jakiegoś ZSRR, prawda, czy Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie w sposób pozaprawny i niezgodny często z takim szacunkiem dla prawa odbiera bądź daje się komuś władzę. To są systemy totalitarne, które tak funkcjonują. Jest jeszcze druga procedura, o której wspomnieliśmy, procedura impeachmentu, która została ustanowiona w Konstytucji Amerykańskiej. Tam jest opis w 3 artykule, gdzie mowa jest o sądownictwie, czy też w 2, gdzie o prezydenturze. Natomiast pamiętajmy, że procedura impeachmentu służy usunięciu usunięciu urzędnika państwowego z urzędu w Ameryce, czyli na przykład prezydenta, ale również sędziów usuwano w ten sposób. Jest to procedura stricte polityczna właściwie, quasi-sądowa, właściwie polityczna i ma służyć usunięciu człowieka z urzędu. I w związku z tym, że prezydent Trump za kilka dni nie będzie już prezydentem, pytanie, po co wszczynać procedurę usuwania z urzędu? Pamiętajmy, że jak gdyby uznaje się kogoś winnym bądź niewinnym i usuwa się z urzędu dwa razy za prezydenta Johnsona w 1878 roku. Ta procedura była wykorzystana bezskutecznie przeciwko Clintonowi w 1999 i teraz 5 lutego zeszłego roku przeciwko Trumpowi. Teraz drugi raz ta procedura miałaby być wykorzystana. Przecież on nie będzie już w urzędzie. W ogóle pewni prawnicy, konstytucjonaliści amerykańscy uważają, że to jest też bezprawie, nadużycie procedury impeachmentu, ponieważ skoro on nie zdąży się normalnie przeprowadzić przesłuchań w Izbie Reprezentantów i w komisjach, jak później nie będzie czasu, żeby w Senacie dokonać tego sądzenia, bo Senat jak taki sąd wtedy występuje, to w ogóle jest to takie trochę bezprawie. No,
pytanie więc, czemu to ma służyć, bo chodzi o nadużycie władzy przez Izbę Reprezentantów,
Jest odpowiedź, bardzo dobre pytanie. Dodajmy, że nigdy w historii, w przeszłości nie uruchomiono procedury impeachmentu przeciwko prezydentowi w końcówce kadencji, bądź już kiedy nie będzie prezydentem. To jest precedens, pierwszy wypadek. Był taki przypadek Williama Belknapa z 1876 roku, ale on był sekretarzem wojny, bo kiedyś tak nazywano tego sekretarza obrony w Ameryce. I tak było śmiesznie trochę, bo on pobiegł złożyć swoją rezygnację za korupcję, ten sekretarz wojny prezydentowi Ulyssesowi Grantowi, i kiedy złożył już, jednak kongres otworzył procedurę impeachmentu. Oni się rozminęli troszeczkę, tak? I ona była dokończona, ale nie było większości 2/3 w Senacie, więc tak naprawdę zakończyła się niczym. Była w ogóle bez sensu. Natomiast tutaj pamiętajmy, że po pierwsze nie ma też większości w Senacie 2/3, czyli 67 senatorów. Trzeba by 17 przekonać z partii republikańskiej, żeby zagłosowało z demokratami. To się nie wydarzy. Czyli wiemy już, że procedura jest bez sensu. Pytanie, po co? No właśnie, wydaje się, że demokraci wymyślili sobie, że jednak na przykład dokończą tę procedurę impeachmentu już kiedy będzie Biden, czyli nowy prezydent, prezydentem, i że może jakoś przekonają, prawda, tych republikanów, niektórzy nie lubią teraz też prezydenta Trumpa, żeby jednak go uznać winnym zarzutu podżegania do powstania. I co wtedy by było? Wtedy byłaby możliwość podjęcia decyzji o trwałym pozbawieniu prezydenta Trumpa możliwości ubiegania się o funkcje publiczne. Pamiętajmy, że jest taki zapis w amerykańskim
kodeksie. Czyli to też taka próba wyciszania, można powiedzieć, prezydenta Trumpa.
Nie chciałem tego powiedzieć, ale dokładnie chodzi o uciszenie człowieka. O go, można mówić tak nieładnie, skasowanie właściwie polityka, żeby mu w ogóle zatrzymać możliwość ubiegania się o jakiekolwiek
funkcje. Mamy rozumieć, że tak bardzo zaszedł różnego rodzaju, nie wiem, elitom za skórę, bo teraz też się wiele zaczyna zmieniać, prawda? Jeżeli nowy prezydent, to demokraci będą mieli coś do powiedzenia, też w ogóle to środowisko w Waszyngtonie. No to pytanie, na ile sprzyjające Trumpowi, czy też już nowemu prezydentowi, próbujące coś ugrać dla siebie?
Wydaje się, że mamy po prostu próbę uciszenia prezydenta Trumpa, ponieważ on stał się takim skutecznym trybunem ludowym. Jednak pamiętajmy, że przy wszystkich słabościach prezydenta Trumpa nie można mieć, uważam, do niego pretensji, tylko raczej do tego, że doszło do sytuacji kryzysowej w Ameryce, a jest to w pewnym sensie efekt kompromitacji czy też słabego działania starych elit. I ludzie znaleźli takiego trochę rzecznika swoich problemów. On zagospodarował gniew ludowy w Stanach Zjednoczonych, prezydent Trump, bo stare elity się bogaciły. No, daleko nie trzeba szukać. Pan nowy prezydent Joe Biden i jego syn Hunter, przecież wyszło, jego syn był zamieszany w robienie interesów z Ukraińcami, Rosjanami i Chińczykami za czasów, kiedy jego tata kilka lat temu za Baracka Obamy był wiceprezydentem. A więc mówimy o pewnych oligarchach, czy o pewnych elitach, które się bogaciły. Natomiast w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach, co najmniej 15, zaszło wiele zjawisk negatywnych gospodarczych czy społecznych. Otóż pojawiła się grupa ludzi zagubionych, których są ofiarami globalizacji, czyli tego, że chociażby korporacje amerykańskie wyprowadziły przemysł, nie wiem, samochodowy z Detroit, prawda, czy huty z Pensylwanii do Chin, bo tam jest taniej. Ludzie stracili pracę, czują się zagubieni i sfrustrowani. Drugie zjawisko to jest zjawisko takiej prekaryzacji, to znaczy prekaryzacji społeczeństwa. Prekariat to jest ta grupa ludzi, która jest pozbawiona gwarancji zatrudnienia, czyli na umowach śmieciowych, tak jak w Polsce, gwarancji dochodu, czuje, że jest wyrzucana poza nawias społeczeństwa. Nie ma ubezpieczeń zdrowotnych powszechnych jeszcze w Ameryce i to jest ten prekariat, czyli to precarious proletariat. To jest takie nowe słowo opisane w książce Guy Standinga w 2011 roku właśnie o prekariacie jako nowej klasie społecznej. I trzecie zjawisko znane nam w Polsce też, chociażby przez taksówkarzy, mianowicie uberyzacja społeczeństwa, czyli tworzą się też takie korporacje już transnarodowe, które stworzyły nowy model biznesowy, gdzie tak naprawdę wynajmują, można powiedzieć, biednych ludzi, żeby pracowali również w Polsce, im przesyłali pieniądze, jeżdżąc chociażby na taksówkach i wypychając na przykład starych taksówkarzy z licencjami, badaniami medycznymi, prawda, i innymi rzeczami. I tak naprawdę te korporacje jeszcze wykorzystują tę tanią siłą roboczą, nie płacąc podatków czy optymalizując podatki. Dodajmy jeszcze, że na przykład też jest taka firma amerykańska, kalifornijska, która jest siecią, gdzie można wpiąć się i wynajmować łóżka na przykład, czyli stałaś się hotelem, mimo że nie jest hotelem. I w ten sposób też zarabia pieniądze na świecie, natomiast pogarsza to sytuację zwykłych, tych biedniejszych ludzi. I można by tutaj, i oczywiście jeszcze mamy problem z takim rasizmem w Stanach Zjednoczonych, co nie wygasił tego problemu prezydent Barack Obama przez 8 lat. Zatem i mamy, dodajmy jeszcze jedną, już tylko 60% białych Amerykanów w Ameryce. 18% to są Afroamerykanie, przepraszam, Latynosi, ponad 18%, 13,5 mniej więcej to są Afroamerykanie, 6% są to Azjaci. Także widzimy też tutaj rozpad pewnej tkanki społecznej, jaka była jeszcze 100 lat temu. I pamiętajmy, że Ameryka była projektem Purytan, czy też chrześcijan. Stworzyli to jako pewną ziemię obiecaną, prawda? John Winthrop, John Smith to są ci, którzy zakładali te pierwsze kolonie w Plymouth czy w Bostonie, prawda, w Massachusetts. I teraz widzimy nagle, że Ameryka już odchodzi od tej mitologii założycielskiej, amerykańskiej. Zaczyna laicyzować się czasami przymusowo. Sprawy w sądzie były wiele lat temu już takie, które zabraniają na przykład burmistrzom czy sędziom w jednym z sądów w Alabamie stawiać żłobków w czasie, czy w ogóle choinki z elementem chrześcijańskim w czasie świąt Bożego Narodzenia, bo rzekomo narusza to pewną neutralność religijną amerykańskiego państwa. Także wydaje się, że dochodzi do tylu wynaturzeń w Ameryce i poprawność polityczna tak daleko idzie, że zaczyna się to wszystko odbijać na kondycji Stanów Zjednoczonych i amerykańskiego społeczeństwa i prezydent Trump nie jest powodem tego zamieszania, tego gniewu na Kapitolu ludzi. On raczej jest symptomem czy syndromem rzeczy niedobrych, które się dzieją, a które stare elity niestety nie chcą dostrzec, że się dzieją. Jeszcze dodam jedno, że George W. Bush przecież dopuścił w pewnym sensie, a wcześniej Clinton, do tego, żeby powstały takie przepisy, które doprowadziły do kryzysu finansowego 2007-2009 w Ameryce, co uderzyło w ludzi, w najbiedniejszych ludzi, dlatego że banki amerykańskie stosowały po prostu spekulacje rozmaitego typu, chociażby poprzez takie instrumenty jak hipoteczne listy zastawne, czy też chociażby długi, czy obligacje zabezpieczone długiem. Pamiętamy ten gigantyczny kryzys sprzed 10 lat. No do tego doprowadziły elity finansowe amerykańskie, które później zostały uratowane pieniędzmi Baracka Obamy, który dał im, żeby banki ratować, a zwykli ludzie z kredytami hipotecznymi ogłaszali bankructwo i część z nich w ogóle popełniała wtedy samobójstwo.
Więc pytanie, czy te ostatnie wydarzenia nie wskazują na to, że w Stanach Zjednoczonych no, dzieje się coś niedobrego, przechodzą jakąś niebezpieczną fazę. Też, no, że jeżeli można zrobić coś takiego z urzędującym prezydentem, blokuje się prezydenta Stanów Zjednoczonych, to no, każdy człowiek może mieć odebrane prawo do wyrażania, nie wiem, swoich myśli, poglądów, do odrębnego, prawda, od jakiegoś prądu ideologicznego, który idzie. No nawet tutaj pan profesor Ryba mówi, że no kto wie, może Ameryka jest zapalnikiem nowej światowej rewolucji, że to może oznacza też początek końca republikanizmu w Stanach Zjednoczonych, czy tak jak w wywiadzie w naszym dzienniku Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, mówi, że no, to, co dziś dzieje się, może być według jakiegoś klucza ideologicznego i to będzie słaba administracja, targana wewnętrznymi problemami, zainteresowana nie realizowaniem twardej polityki, tylko ideologią.
Niestety w takim kierunku sytuacja wydaje się troszeczkę iść. Dajmy szansę Joe Bidenowi. Być może otoczy się mądrymi ludźmi. Pamiętajmy, że on sam no, już jest nawet zbyt wiekowy, żeby opanować te złożone kompleksowe problemy. John Kerry, który ma odpowiadać za zieloną politykę, ma 76 lat na przykład. Także on musi jednak znaleźć ludzi młodych, nowocześnie myślących. Natomiast widzimy pewnego rodzaju agendę, wydaje się jednak taką ideologiczną. Ja na przykład nie jestem przekonany, jakby ktoś mnie teraz zapytał, czy za 70 lat Stany Zjednoczone będą istniały, tak jak teraz, w takiej formie. Będzie istnieć na pewno Chińska Republika Ludowa, myślę, że Niemcy będą istniały, natomiast Stany Zjednoczone podlegają pewnym procesom fragmentaryzującym je. Tam powstają silne podziały i podziały również na tle takim dochodowym, podziały społeczne. I tutaj trzeba coś zrobić. Pamiętajmy też, że dzisiaj nie czytamy już tak bardzo kaset drukowanych, czy też nie słuchamy tradycyjnej, czy nie oglądamy tradycyjnej telewizji, tylko właśnie ludzie zdobywają informacje, kształtują swoją opinię w internecie, w mediach społecznościowych, które okazuje się teraz, że są jednak w rękach kilku wielkich korporacji, na czele z takimi oligarchami, czyli bogatymi ludźmi, którzy w dodatku mają poglądy liberalno-lewicowe, często ateistyczne i okazuje się, że ci ludzie od już pewnego czasu zaczynają jakby cenzurować treści w internecie, które można zamieszczać. Pod takim kątem, że cenzuruje się treści konserwatywne, prawicowe, religijne, natomiast promuje się i nie cenzuruje nawet mowy nienawiści po stronie lewicowej, liberalnej, ateistycznej. I to powoduje niebezpieczną sytuację, gdzie można wygasić, skasować w internecie prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to się dzieje. A to się dzieje też dlatego, że jest taka amerykańska ustawa z 96 roku w sekcji numer 230 nazywanej 26 słowami, które stworzyły internet amerykański. Tam jest właśnie zagwarantowana bezkarność mediów internetowych, czy tych platform internetowych, mediów społecznościowych, czyli korporacji, prawda, i ich szefów przed wszelkimi procesami sądowymi za cenzurowanie, za, jak to się mówi, moderowanie tych mediów społecznościowych. I to właśnie pozwala takim ludziom jak Mark Zuckerberg czy Jack Dorsey z Twittera zamykać dostęp prezydentowi Trumpowi, bo oni mówią wtedy, ale chwileczkę, my nie jesteśmy zwykłymi wydawcami, my jesteśmy tylko platformami internetowymi, a w ogóle to my jesteśmy prywatnymi firmami i wolno nam mówić, kto może pisać i co może pisać, a kto nie może. No tutaj jest niestety, zbliżamy się do modelu Orwella, który w 1984, prawda, zapowiadał wtedy w tej książce, wtedy dawno temu tego typu świat, niestety, ale przerażający. A tutaj powoli w 2020 roku no, wchodzimy w taką fazę dyktatu i jakiejś fiksacji ideologicznej jednych nad drugimi.
Bardzo dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Naszym gościem był dr Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego, amerykanista, politolog.